Dzień dobry, w dzisiejszej audycji spotkamy się jak zwykle z gronem lubuskich samorządowców. Moje zaproszenie przyjęli burmistrz gminy Kargowa Jerzy Fabiś. Dzień dobry. Halo, halo. Jeszcze nie mamy na łączu, w takim razie staramy się o to. I burmistrz gminy Jasień Andrzej Kamyszek. Dzień dobry.
Witam serdecznie panie redaktorze, witam państwa.
Za chwilę usłyszymy, mam nadzieję, taką Jerzego Fabisia, a ja tylko dopowiem, że w drugiej części audycji około 12.35 będę rozmawiał z Dariuszem Jarocińskim, wójtem gminy Maszewo, i Wojciechem Wąchałą, wójtem gminy Bobrowice. Nie widzę jeszcze połączenia z Jerzym Fabisiem. Resetujemy drugą linię. Widocznie jest jakiś problem techniczny. Zatem zaczniemy już od rozmowy z Andrzejem Kamyszkiem. W lipcu bieżącego roku gminy w całej Polsce, również te z województwa lubuskiego, co oczywiste, aplikowały o dodatkowe pieniądze w ramach programu inwestycyjnego dla samorządów, będącego częścią Polskiego Ładu. Można było złożyć maksimum 3 wnioski. To informacja dla naszych słuchaczy. I teraz pytanie do burmistrza Andrzeja Kamyszka. Jakiego rodzaju wnioski i na jaką kwotę zostały złożone przez włodarzy gminy Jasień? Dopytam jeszcze, jakie mają znaczenie dla lokalnej społeczności.
W ramach Polskiego Ładu złożyliśmy 3 wnioski o dofinansowanie. Pierwszy, jeden z takich ważniejszych, jest to budowa dróg gminnych w miejscowości Jasień. To jest 5 ulic, które na dzień dzisiejszy są drogami, ulicami gruntowymi. Jest to ulica Akacjowa, Energetyczna, Żwirowa i Tokarska oraz Geodetów. Wartość zadania 3,5 miliona złotych. Kwota wnioskowanych środków to 3 325 000. Drugi projekt, który złożyliśmy, to budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Jasieniu. Zaprojektuj i wybuduj. Tak zwany PSZOK, no, XXI wiek, już z wszystkim, co tylko możliwe. Koszt tego zadania 2,5 miliona złotych. Kwota wnioskowanych środków to 2 375 000 złotych. I ostatni projekt złożyliśmy na przebudowę części budynku przedszkola samorządowego, dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych, między innymi budynek, który wymaga tego. Wartość tego zadania to 800 tysięcy złotych, a wnioskowana kwota 680 tysięcy złotych.
Dziękuję za bardzo precyzyjną odpowiedź. A kiedy oczekujecie państwo reakcji, myślę tu o pozytywnej reakcji z drugiej strony, czyli ze strony tej gestora tych pieniędzy?
Przy bardzo mocnym zainteresowaniu włodarzy Polskim Ładem, jak mamy informacje, jest to bardzo dużo większa kwota, która powinna być przekazana. Ja liczę na jeden i to będę się naprawdę bardzo cieszył, jeżeli budowa dróg gminnych w naszej miejscowości otrzyma to dofinansowanie. Mam nadzieję, że następne rozdania Polskiego Ładu też będą opiewały na dość duże kwoty i do tego gmina Jasień już jest na dzisiaj przygotowana.
Otrzymałem informację, że mamy już na łączu burmistrza gminy Kargowa Jerzego Fabisia. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się. Witam wszystkich, witam kolegę burmistrza, pozdrawiam mieszkańców Kargowej.
Panie burmistrzu, nie wiem, czy pan miał okazję, miał możliwość przede wszystkim usłyszeć zadane pytanie, zatem ja je ponowię. Rozmawiamy już na wstępie audycji o tych dodatkowych pieniądzach w ramach programu inwestycyjnego dla samorządów i zadam takie samo pytanie jak burmistrzowi Andrzejowi Kamyszkowi. Jakiego rodzaju wnioski, na jaką kwotę te zostały złożone przez włodarzy gminy Kargowa i jakie mają znaczenie dla mieszkańców?
Program Polski Ład rozbudził wielkie nadzieje nie tylko u samorządowców, ale także u mieszkańców. Kwota 20 miliardów w tym pierwszym rzucie na kraj Projekty są określone w 4 priorytetach, 35 obszarów inwestycyjnych i również Kargowa złożyła 3 wnioski, bo tyle wolno było złożyć. To jest ulica drogi w Chwalimiu, która jest taką alternatywną możliwością połączenia ścieżki również rowerowej przez Chwalim, blisko kilometrowej długości droga. Poprawi bezpieczeństwo właśnie rowerzystów, którzy poruszają się przez Chwalim, a ścieżka rowerowa wjedzie od Kargowej przez Chwalim do Wojnowa i ten odcinek w Chwalim jest dość niebezpieczny do przejazdu, dlatego ta ścieżka poprawi. I w zakresie jest również przebudowa skrzyżowania z drogą krajową 32. Podniosło to wartość kosztorysową tego projektu i on wynosi 2 430 tysięcy. Drugą drogą to jest droga w mieście tutaj w Kargowej, ulica Lipowa. Na osiedlu Dąbrówka jest to droga też o wysokim kosztorysie. Wartość tej inwestycji 1 750 000. I trzeci projekt złożony w miejscowości Dąbrówka. Dość krótka ten odcinek drogi, dość krótki, 280 metrów wynoszący, łączący z drogą wojewódzką, ale na podmokłym gruncie. Dlatego też jest wysoka wartość tego tematu 620 tysięcy. Łącznie 4 800 000. O taką kwotę, wartość projektów, kwota dofinansowania niższa, bo tutaj 5% udziału własnego. Te informacje o wnioskach wrzuciliśmy na stronę internetową. Ja też mówiłem radnym. Także rozbudziliśmy nadzieję na pewno u mieszkańców. My też mamy nadzieję na otrzymanie.
No, i będziemy pilnować oczywiście tego. Państwo na pewno, ale my też jako publiczne radio. Kiedy spodziewa się pan zwrotnej odpowiedzi w sprawie wniosków?
Znaczy ostatnio sprzed 10-14 dni padła informacja, że w październiku będzie opublikowana lista, no już blisko połowa, no mamy nadzieję, że w najbliższym czasie, jeśli nie w październiku, to w listopadzie będziemy tę wiedzę posiadali, a liczymy na kolejne nabory, na możliwość złożenia kolejnych projektów do drugiego naboru w Polskim Ładzie.
Przyjrzyjmy się teraz gminnej ekologii. Mam na myśli tutaj głównie fotowoltaikę i możliwość likwidacji ogrzewania piecowego w ramach programu Czyste Powietrze. Jakie przedsięwzięcia w tej sprawie są podejmowane na terenie gminy Jasień?
W terenie gminy Jasień na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze a gminą Jasień powstał gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu Czyste Powietrze, który znajduje się w naszym budynku Urzędu Miejskiego. Punkt działa w poniedziałki od 11 do 16.30 i w piątki od 9 do 14. Tu zapraszamy mieszkańców Jasienia do konsultacji, do rozmowy. Walczymy z tym naszym brudnym powietrzem w formie teraz w następnym budżecie zaplanowanych środki na wymianę pieców, ale także i fotowoltaikę. W naszym programie między innymi mamy takie działania jak zabezpieczenie wszystkich budynków użyteczności publicznej fotowoltaikę w pompy ciepła, czyli powoli zaczynamy wchodzić w ten program. I mam nadzieję, że następne lata pozwolą nam na jeszcze większe środki, żeby nasza gmina mogła być naprawdę ekologiczna.
Słyszałem o inwestycji związanej z urzędem miejskim, gdzie będą właśnie stosowane te nowoczesne rozwiązania.
Tak, podpisaliśmy umowę w dniu 7 września na wykonanie termomodernizacji 2 budynków. Jest to bardzo duża inwestycja jak dla miasta Jasienia. Opiewa na blisko 5,5 miliona złotych. Jest to termomodernizacja budynków, tak jak już wstępnie powiedziałem, użyteczności publicznej, gdzie będą wymienione, będzie docieplenie ścian, docieplenie dachu, docieplenie podłóg, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana źródła ciepła systemu właśnie na pompy ciepła, systemu CO, wymiana grzejników, montaż izolacji. To naprawdę jest bardzo duży zakres pracy, ale także i zabezpieczenie tych budynków fotowoltaikę na dachu z przeznaczeniem na wykorzystanie naszych budynków, jeżeli chodzi o energię. Ja bardzo się cieszę z tego zadania, z tego względu, że nasz urząd miejski, zarówno przedszkole, no nie wyglądają estetycznie i mam nadzieję, że projekt, który ma być realizowany do końca października następnego roku, pokaże, że warto inwestować i w fotowoltaikę, i wchodzić w pompy ciepła, tak żeby schodzić z tych źródeł energii, które no na dzień dzisiejszy zanieczyszczają nasze powietrze.
Przejdźmy teraz do gminy Kargowa, która ma wiele atutów turystycznych. Czy władze gminy podejmują działania zmierzające do poprawy jakości powietrza? Mam tu oczywiście na myśli miejsca zamieszkania. I czy fotowoltaika cieszy się zainteresowaniem mieszkańców i poparciem samorządu?
I panie redaktorze, drodzy państwo, widać to na dachach budynków, że jest zainteresowanie duże. Ja dzisiaj uzyskałem informację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o liczbie złożonych wniosków i wydanych decyzjach na czyste powietrze, no właśnie przebudowę kotłowni, instalację kotłów gazowych, ponieważ tutaj Kargowa i trzy wsie posiadają gaz. Dlatego w tą stronę warto iść i te możliwości uzyskania dofinansowania zachęciły mieszkańców. No to prawidłowo, że państwo zajęło się tym tematem i powiem państwu, że na 40 mieszkańców złożyło wnioski i 35 w okresie tych już niecałych 3 lat, kiedy program działa, 35 decyzji wydano. Nasz energetyk gminny, bo tak się fachowo nazywa ta funkcja doradcza pracownika, który ma dodatkowo powierzone obowiązki, uczestniczy w szkoleniach Wojewódzkiego Funduszu, udziela tych informacji i ja nie miałem tej takiej informacji, że 40 wniosków, bo to jak gdyby naprawdę pozytywny obraz tego programu. Jednak udziela tutaj informacji każdego dnia w tygodniu, ale nawet mówi, że zaczepiają go ludzie i proszą o informację, kiedy po południu czy w niedzielę gdzieś tam się spotykają w mieście. Także program spełnia swoją funkcję. Jeszcze dopowiem, że fotowoltaika taka farmowa, też jest tutaj kilka procedur prowadzonych, niektóre już się zakończyły. To jest około 6-7 farm na terenie gminy powstaje.
Na koniec pierwszej części audycji chciałbym poruszyć pokrótce temat komunikacji. Zacznijmy od Jasienia. Czy w gminie występują bariery z tym związane?
W naszej gminie troszeczkę, ale to są takie lokalne bariery. Jeżeli chodzi o tak zwany PKS, mamy problem z jednym tylko kursem, który ma dowozić nasze dzieci, młodzież ponadpodstawową do osiennych szkół. Tutaj z firmą przewozową pracujemy nad tym, żeby udrożnić ten temat. Tak, poza tym problemów komunikacyjnych nie ma.
No to zapytam burmistrza Kargowej Jerzego Fabisia, jaki dostęp mają mieszkańcy gminy do komunikacji publicznej. Czy też jest tak dobrze jak w gminie Jasień?
Też jest to problematyczne niestety, połączenie z Sulechowem Zieloną Górą. Może lepiej jest z Wolsztynem, gdzie młodzież, nasi absolwenci, uczęszczają do szkół średnich w Wolsztynie. Tutaj te dowozy są chyba sprawniejsze, dlatego że dość duża grupa, widzę sam na przystankach jadąc do pracy, że oczekuje na autobus przed 7. Natomiast właśnie do Sulechowa i do Zielonej Góry ta komunikacja jest troszeczkę zbyt uboga. Ja wczoraj, bo tutaj we wrześniu właśnie ta sprawa wyniknęła, mieszkańcy zwracali się do mnie, żeby skorygować kursy autobusowe, opóźnić wyjazdy. Tam chodziło szczególnie o Sulechów. Nie mogą zdążyć o 15 na autobus. I wczoraj odbyłem spotkanie, zaprosiłem prezesa pana Piotra Pasterniaka, prezesa PKS-u. przedstawił propozycję opóźnienia dwóch kursów o godzinie 15 i drugi 15.45. Pierwszy będzie o pół godziny opóźniony, drugi o 45 minut i to jest przedmiotem konsultacji dzisiaj na stronie internetowej. Jeśli słuchacze skargowej dzisiaj słuchają tej audycji, to bardzo proszę o zainteresowanie się i wyrażenie swojej opinii. Czy te kursy nie kolidują z jakimiś innymi planami, powrotami tutaj do domów. Natomiast jest możliwość dodatkowych połączeń, stworzenia takich linii z programu rządowego przewozy, rozwój linii autobusowych, rządowy fundusz, taką się nazywa, ale musielibyśmy wejść w porozumienie z Sulechowem, żeby razem z nimi do Sulechowa zorganizować taką linię, bo my możemy otrzymać to rządowe dofinansowanie 3 zł dowozu kilometra tylko na terenie swojej gminy. Natomiast do Sulechowa pozostaje jeszcze 7-8 i wczoraj rozmawiałem z burmistrzem, rzuciłem hasło, rozmowy trwają, zobaczymy jak to się zakończy. W każdym razie na ten moment to przesunięcie, opóźnienie kursów Sulechowa ma pomóc mieszkańcom, uczniom dojechać. A wszystko jest związane z demografią. Zmniejsza się liczba uczniów, tak samo absolwentów, którzy teraz opuściło ich 60, a tutaj przywołam rok 2003, kiedy 107 opuściło mury gimnazjum. Także no blisko o połowę, o 40% zmniejszyła się liczba i to ma związek z tym, że PKS zlikwidował część kursów, jest ich troszeczkę mniej niestety.
A czy dobrze zrozumiałem, panie burmistrzu, że jeśli chodzi o dojazdy młodzieży do szkół, to Kargowa bardziej ciąży w kierunku Wolsztyna, czyli województwa wielkopolskiego, niż w stronę województwa lubuskiego?
Właśnie taki trend zaistniał od kilku lat, jak ten PKS.
No to ciekawa sprawa. Bardzo.
Nie analizowałem tego jeszcze dokładnie, ale jest taka możliwość, że mamy tutaj informacje, jaka to liczba. Chociaż myślę, że większość jeździ do Sulechowa, do liceum i do kilku w Zielonej Górze. W Sulechowie jest też szkoła średnia, także myślę, że to jest większość. Ale akurat dojeżdżam od strony Wolsztyna do pracy, więc widzę na przystanku dużą grupkę, nawet chyba kilkunastoosobową młodzieży.
Dotarliśmy do końca pierwszej części naszej audycji. Moimi państwa gośćmi byli Andrzej Kamyszek, burmistrz gminy Jasień. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Pozdrawiam również serdecznie. I Jerzy Fabiś, burmistrz gminy Kargowa. Dziękuję za udział w programie.
Dziękuję bardzo. Kłaniam się wszystkim państwu.
Do usłyszenia. A już za chwilę kolejni goście. Właśnie trwa łączenie. Zaraz na łączach pojawią się Dariusz Jarociński, wójt gminy Maszewo i Wojciech Wąchała, wójt gminy Bobrowice. Za chwilę przywitam panów. Audycja jest prowadzona na żywo. Pojemność linii jest jaka jest i w związku z tym zawsze mamy taką sytuację, że chwilkę czekamy na łączenie, ale mam już sygnał, że Dariusz Jarociński, wójt gminy Maszewa, jest już na antenie. Dzień dobry, panie wójcie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Serdecznie witam również mojego kolegę z gminy Bobrowic, wójta Wojciecha.
Myślę, że wójt Wojciech Wąchała już nas słyszy. Za chwilę uzyskamy też połączenie. Jest gotowe, jak słyszę. Dzień dobry, panie wójcie.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Świetnie. Mamy ten sam zestaw zagadnień, co w pierwszej części audycji. Zaczniemy od wniosków złożonych w lipcu. To był pracowity miesiąc dla samorządów. Wniosków złożonych w ramach programu inwestycyjnego, będącego częścią Polskiego Ładu. Ta część dla samorządów umożliwia pozyskanie dodatkowych pieniędzy na inwestycje. Powtarzam tę informację dla naszych słuchaczy. A teraz do rzeczy, co zawierają wnioski złożone przez władze gminy Maszewo i jakie jest ich znaczenie dla lokalnej społeczności.
Dziękuję panie redaktorze. Myśmy rozważali tutaj, było kilka spotkań z radnymi, aby to pracować wspólnie, bo to oczywiście nie tylko wójt, ale i radni oraz również wszyscy mieszkańcy mogli się odnieść poprzez chociażby sołtysów. Była możliwość złożenia trzech wniosków.
Tak.
Jak Państwo wiecie, myśmy po długiej takiej analizie stwierdziliśmy, że nas nie stać po prostu na wniosek bez limitu. Dlatego, że tutaj mimo, że do 5% jest wkładu własnego przy inwestycjach strategicznych typu wodkan lub modernizację dróg, natomiast wiedzieliśmy, że będą kolejne nabory i jak gdyby poczekamy z tym dużym wnioskiem, to też potrzeba dużo większej pracy.
Jasne.
Ludzi oczywiście, takich ludzi na rynku pracy nie ma. Tak, złożyliśmy dwa wnioski. Jeden wniosek dotyczy oczywiście wody, bo ona jest priorytetem i modernizacji wodociągów w miejscowości Gęstowice Trzebiechów. Tam mamy stare hydrofornie, które chcemy zlikwidować w obu tych miejscowościach, wybudować nową stację uzdatnienia w Trzebiechowie i oczywiście zmodernizować całą sieć w jednej i drugiej miejscowości i obie te wsie zasilić już nową stacją automatyczną z Trzebiechowa. W tym samym wniosku była również likwidacja kolejnej hydrofornii w miejscowości Lubogoszcz. Tam również chcemy zrobić modernizację całej sieci miejscowości Lubogosz oraz podać tą wodę ze stacji uzdatnienia w Korczycowie poprzez poprowadzenie sieci wodociągowej z Lubogoszczy do Skarbony i wpiąć się po prostu w stację automatyczną korczycowską. Ten wniosek, wartość jego, nasza, według naszych obliczeń, to jest 7 600 000.
To sporo.
Sporo. Ale no jest to, woda jest priorytetem, tym bardziej, że wiemy, jakie będą problemy na przyszłość i chcemy po prostu, jak jest okazja skorzystać, to chcemy po prostu. Na taki wniosek złożyliśmy. No liczymy, że być może uda się tutaj te środki zaaplikować. Drugi wniosek dotyczy przebudowy drogi, ale w związku z tym, że jak sama nazwa mówi, że Polski Ład to są inwestycje strategiczne, to nie wystarczy zwykła przebudowa drogi i pisze się wniosek. Tutaj ten wniosek ja tutaj na analizie zaproponowałem Radzie, abyśmy modernizowali odcinek drogi od drogi wojewódzkiej 138 w miejscowości Granice poprzez całą wieś w kierunku Jeziora Granicznego aż do drogi powiatowej relacji Maszewo-Lubogoszcz. I również przy samym wniosku jest wjazd na Jezioro Graniczne odcinkiem około 400-metrowym i parking dla samochodów na Jeziorze Granicznym. Tu też mamy aspekt również ten taki właśnie turystyczny w tym. Nie tylko modernizacja drogi, ale też zarazem turystyka i spięcie obu dróg 138 z drogą powiatową, taki bypass można powiedzieć przy różnych zdarzeniach na drogach. Wartość tego wniosku to jest 3 800 000 złotych. I takie dwa wnioski jako gmina Maszewo zostały złożone.
Władze gminy Bobrowice również złożyły wnioski o dodatkowe pieniądze na inwestycje. Jakie obszary funkcjonalne zostały nimi objęte i jakich kwot dotyczą?
Panie redaktorze, tutaj rozważaliśmy kilka obszarów, w jakich mogliśmy składać wnioski. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna, budowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy oraz dofinansowanie do budowy nowego przedszkola ze żłobkiem. Na tę chwilę złożyliśmy tylko jeden wniosek po tutaj analizie. Z tego pierwszego priorytetowego obszaru, czyli wodno-kanalizacyjnego. Mhm. Inwestycja składa się z dwóch części. Pierwsza to jest rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w miejscowości Bronków. Jest to miejscowość turystyczna. Uwzględnię również to przyłączenie ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Kołatka. Mamy tutaj ponad 2 km sieci kanalizacyjnej, ponad 1,5 km sieci wodociągowej. I oprócz tego, że zapewnimy dostawy wody z wodociągów dla mieszkańców i dla tego ośrodka wypoczynkowego i będziemy w stanie odbierać czystości płynne, przez rurociąg już. Mhm. To ma też również aspekt to środowiskowy, ekologiczny. No, z racji na ochronę tego jeziora będą to się borykamy z problemem odbioru ze zbiorników bezodpływowych. No i myślę, że to ten problem rozwiąże, więc jezioro będzie na pewno czystsze i będzie przyciągało większą ilość tutaj chętnych na wypoczynek w naszej gminie. Druga część tego wniosku to wymiana wodomierzy, całego systemu odczytu wody już na nowoczesny radiowy oraz wdrożenie w życie systemu oceny stanu technicznego sieci. Oparty jest to już na nowoczesnych technologiach, czyli w momencie awarii tak mamy już informację, gdzie coś się dzieje, gdzie jest jakaś nieszczelność. Czyli tutaj również takie naprawdę nowoczesne rozwiązanie. To byłby jedyny wniosek na kwotę, na kwotę niemal 7 milionów złotych, czyli 6 milionów 833 tysiące. Pozostała część, ten milion, tak, pozostała część, ten milion mamy zabezpieczone już ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, bo uzyskaliśmy milion na dofinansowanie. W tym czasie jeszcze projekt był robiony, tej dużej inwestycji, i nie do końca była znana, nie do końca znany był koszt. No w tym momencie ten milion widzimy, że to jest za mało, więc jeżeli nie uda się uzyskać takiego dofinansowania, to będziemy musieli niestety etapować tę inwestycję i rozłożyć ją na 2-3 lata. A tutaj, jeżeli się uda, no to mam fantastycznie po prostu temat, powiem kolokwialnie, załatwiony w czasie jednego roku. I myślę, że i my, zarówno mieszkańcy, będą mieli ułatwione życie z tym odczytem, jak i nasi konserwatorzy, pracownicy.
Oto trzymamy za to kciuki oczywiście. Będziemy się interesować, na jakim etapie znajduje się kwestia nie tylko wdrożenia wniosków, ale jak szybko zostały udzielane odpowiedzi. Będziemy oczywiście do tego wszystkiego w audycjach Samorządne Lubuskie wracać. I właściwie znajdujemy się od początku tej naszej drugiej części w sferze ekologii. Część polskich gmin już uzyskała dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze, konkretnie mieszkańcy gmin. A czy w gminach Maszewo i Bobrowice jest zainteresowanie i wola likwidacji tak zwanych kopciuchów, i czy da się też powiedzieć coś podobnego o fotowoltaice? Dariusz Jarociński.
Panie redaktorze, oczywiście korzystamy z tego programu Czyste Powietrze. Tu chcę się pochwalić, że jako pierwsi w województwie lubuskim 5 takich gmin zgłosiło akces uczestnictwa w tym programie i jak gdyby inauguracja tego programu, to było już 2 lata temu, pan wojewoda wtedy zaprosił do siebie i podpisanie jak gdyby tych umów w obecności prezesa Wojewódzkiego Funduszu było u pana wojewody. To było 5 gmin, także jesteśmy od dawna w tym projekcie. Nie tylko korzystają mieszkańcy, korzystają też, my również korzystamy poprzez chociażby naszą szkołę podstawową w Maszewie, a w zasadzie filię w Rybakach, gdzie poprzez pożyczkę Wojewódzkiego Funduszu w kwocie 160 tysięcy złotych żeśmy zrealizowali projekt modernizacji centralnego ogrzewania i wymiany kopciucha, jak powiedział pan, pan redaktor, już na piec oczywiście pelletowy. To zadanie zostało wykonane. Dzieci już od września są w ciepłych warunkach. Oczywiście szkoła wcześniej była przygotowana, jeżeli chodzi o termoizolację i tak dalej. Instalarkę, to wszystko było zrobione. Chcę powiedzieć, że ta pożyczka jest bardzo korzystna w Wojewódzkim Funduszu właśnie w ramach programu Czyste Powietrze. My mamy ją rozciągniętą na 10 lat, natomiast odsetki od całej kwoty, panie redaktorze, chciałyby się takie pożyczki brać, to jest 7,5 tysiąca złotych. Także naprawdę korzystne warunki, a zadanie mamy już zrealizowane. Jest u nas również przeszkolny pracownik, który pomaga mieszkańcom i tych takich wniosków poszczególnych mieszkańców też jest bardzo dużo. Na wymianę czy to tak zwanych kopciuchów, czy to modernizację sieci centralnego ogrzewania, ale też z programu Czyste Powietrze to mamy też termoizolację, wymianę stolarki, docieplenie stropów i mieszkańcy również takie wnioski u nas składają. Sami myślimy na przyszłość, aby również podobne prace, jak zostały wykonane w szkole podstawowej w tej chwili w Rybakach, wykonać w przedszkolu tu naszym, Maszewskim, jak również w samym budynku urzędu gminy. Myślimy również o fotowoltaice. Na początku i teraz właśnie jesteśmy w trakcie jak gdyby obliczeń. Chodzi nam o fotowoltaikę na stacji utapiania wody w Koczycowie oraz na oczyszczalni ścieków w Trzebiechowie. Także też o tym myślimy. Zresztą fotowoltaikę widać, ja cały czas widzę w decyzjach, w warunkach zabudowy. Te fermy zaczynają również u nas będą powstawać, są już pada decyzje powydawane. Tylko że jak się słyszy dane chociażby Enei, to w Polsce mamy już bardzo dużo tej energii fotowoltaiki i tutaj chyba sieć Enei już nie wytrzymuje, ale o tym programie to ja nie będę mówił, to niech o tym mówi.
Tak, Enei. Tak, to rzeczywiście takie słuchy dochodzą i to jest problem. Tak jest. To samo pytanie zadam Wojciechowi Wąchale, wójtowi gminy Bobrowice.
Gmina Bobrowice do programu Czyste Powietrze przystąpiła w czerwcu tego roku, więc no później tutaj niż gmina Maszewo. Natomiast przez te kilka miesięcy złożonych zostało już wypełnione tutaj przy pomocy pracownika, również tutaj w Urzędzie Gminy, który służy pomocą mieszkańcom, 8 wniosków. I myślimy też o wsparciu na przyszły rok, aby bardziej zachęcić mieszkańców na zachętę się dodatkowe dopłaty również z budżetu gminy. Jak to na przykład robi gmina Łęknica. Czyli prosty po prostu wniosek na dofinansowanie do wymiany pieca i to najczęściej tutaj mieszkańcy mają chęć i wolę, aby takie modernizacje wykonywać. Być może zachęci to również do kompleksowej tutaj wymiany, tak, czy ocieplenia osób, które do tej pory tego jeszcze nie zrobiły. Tak. To są osoby w mniejszości raczej, większość budynków przecież jest już ocieplonych. Natomiast takie dodatkowe wsparcie z gminy być może będzie takim motywatorem, aby takie modernizacje w pełni już przeprowadzać. Co do fotowoltaiki, obserwuję na terenie gminy, że pojawiają się te instalacje na dachach domów, czy to w ogródkach. Natomiast nie mam tutaj rozeznania, jak to dokładnie wygląda liczbowo. I zastanawiamy się też, żeby na budynkach użyteczności publicznej też takie panele poinstalować. Także nie prowadzimy na tej chwili programu, natomiast jest to na przyszłość również do rozważenia.
I na koniec audycji porozmawiajmy jeszcze o połączeniach komunikacyjnych. Jak pod tym względem możemy ocenić sytuację mieszkańców gminy Maszewo? Czy są zadowoleni z połączeń komunikacyjnych, czy też jakieś zjawisko wykluczenia komunikacyjnego ma miejsce na terenie gminy lub w części gminy?
No na pewno, panie doktorze, jest duży problem, jeżeli chodzi o transport. To nie są czasy, kiedy PKS-y jeździły pełne, można powiedzieć, nawet nieraz trudno było kupić ten bilet i wsiąść. Dzisiaj jako gmina Maszewo funkcjonujemy w powiatowo-gminnym związku transportowym. Są wszystkie gminy zrzeszone w tym związku powiatu krośnieńskiego razem z powiatem krośnieńskim. I tutaj można powiedzieć, związek nasz negocjuje w oparciu o nasze wnioski już konkretnych tutaj samorządów. Ja tutaj byłem na ostatnim spotkaniu u pana prezesa PKS-u. Sugerowałem, że musimy coś zmienić na przyszły rok, bo jest bardzo źle, jeżeli chodzi o linie transportowe. Ja rozumiem biznes, że linia, która prawda wozi 3-4 osoby, no jest rzeczywiście nierentowna. Natomiast my nie posiadamy jako samorząd środków własnych, żeby pomóc. Te wszystkie sprawy rozpatrujemy poprzez nasz związek. Po to ten związek został powołany. Nawet wczoraj było też spotkanie w tej sprawie właśnie u nas w powiecie krośnieńskim, gdzie prosimy nasz związek, aby w poszczególnych gminach, tam gdzie wójtowie takie wnioski składają. Ja taki z Maszewa wniosek złożyłem, aby poprawić tutaj sieć komunikacyjną w gminie Maszewo, a w szczególności już w okresach wakacyjnych. Dlaczego o tym mówię? Gdyż w wakacje nie funkcjonuje dowóz szkolny. Zresztą w zeszły rok, panie redaktorze, to ten dowóz prawie wcale nie funkcjonował, bo wiemy, jak toczyły się zajęcia.
No tak, oczywiście. Mhm.
Na tym cierpieli nie tylko uczniowie, że nie mogą się spotkać razem, ale też z racji tego, że po dowozach szkolnych linie są otwarte wtedy już na transport publiczny, czyli one w części, jak gdyby były ograniczone transportem dzieci, w dniach powrotnych już służyły również mieszkańcom. Ale nie było tej szkoły, można powiedzieć.
Jasne.
Prawda?
Czyli tak, przy okazji dostali inni mieszkańcy gminy.
Tak, dlatego teraz też apeluję również do naszego związku, abyśmy wynegocjowali na okres wakacyjny też jakiś pakiet, żeby mieszkańcy mogli dostać się do ośrodka zdrowia, do urzędu gminy, czy nawet do stolicy powiatu, do Krosna Odrzańskiego.
To przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda kwestia dostępu mieszkańców gminy Bobrowice do komunikacji publicznej.
O ile w tym okresie szkolnym, panie dyrektorze, tutaj sobie radzimy, mieszkańcy są zadowoleni z tej komunikacji do najbliższego miasta, czy najbliższych miast, czy widzę o Krośnie Odrzańskim, czy do Lubska, gdzie też uczęszcza część uczniów do szkół średnich. No, gmina Bobrowice leży na pograniczu powiatu Krośnieńskiego i Żarskiego. Także również do szkoły w Lubsku uczęszczają nasi mieszkańcy. To tyle. Wakacje, już takie rozwiązanie od lat stosujemy. Mam umowę zawartą osobną na przewóz w okresie wakacyjnym. Jest to w nieco ograniczonym zakresie, ale ten transport również funkcjonuje. No i tutaj koszty już pokrywa niestety gmina. Dodatkowo no, borykamy się też z takimi problemami sporadycznymi. Rozumiem właśnie ograniczanie też przez PKS pewnych linii, które są nierentowne, czy autobus jest godzina po godzinie puszczany w danym kierunku. Natomiast uniemożliwia to na przykład uczestniczenie w takich zajęciach dodatkowych licealistom choćby z Krosna. To jest problem teraz jeszcze do rozwiązania. I właśnie Związek Powiatowo-Gminny w tym momencie negocjuje z PKS-em. Problem wcześniejszy, również z tego roku szkolnego w połączeniu z w kierunku Lubska został błyskawicznie rozwiązany. Tutaj porozumienie z PKS-em było bardzo szybkie i ta linia została ponownie uruchomiona. No, w większości przypadków tam, gdzie wnioskują mieszkańcy, faktycznie jestem w stanie zrozumieć, że jest w pewnym sensie nierentowna, natomiast skorzystaliśmy już przy jednym połączeniu z dofinansowania do tych połączeń autobusowych, tak? Także myślę, że w tym kierunku patrzeć tutaj, upatrywać jakiejś pewnej pomocy, wsparcia finansowego w tym sposób programie rządowym, tak?
No tak, zrealizowaliśmy już wszystkie zaplanowane na dziś tematy, ale też zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji ze względów czasowych. Bardzo panom dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za rozmowę.
Panie redaktorze, a jeszcze można słóweczko?
Bardzo
można?
Proszę, wójt Dariusz Jarociński.
Bardzo krótko na zakończenie. No my tacy bogaci nie jesteśmy jak Bobrowice, najbogatsza gmina w Lubuskiem, wiadomo, Aleksandra Dychów, ale chcę się pochwalić, panie redaktorze, szanowni państwo, że my teraz oddaliśmy 4 duże inwestycje i praktycznie się jeszcze na rozliczeniu. To jest stacja uzdatniania wody, modernizacja całej stacji za 1 000 000 zł, 2 drogi z funduszu dróg samorządowych, jak również wspomniane przeze mnie inwestycja w szkole podstawowej, a do tego jeszcze dochodzi e-urząd. Także mimo małych środków staramy się robić też dużo, ale daleko nam do budżetu gminy Bobrowice. Dziękuję za uwagę. Wszystkich państwa pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Moimi państwa gośćmi byli Dariusz Jarociński, wójt gminy Maszewo. Mówię do usłyszenia. Raz jeszcze dziękuję. I Wojciech Wąchała, wójt gminy Bobrowice. Również serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze i panie wójcie, kolegom. Nas też nie na wszystko stać. Spokojnie.
Tak, to była filozoficzna uwaga na koniec. Słuchaczom dziękuję również za uwagę. Dziękuję realizatorowi naszej audycji Marcinowi Kosińskiemu. Do usłyszenia, mówi Adam Ruszczyński.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.